Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
8 minut po godzinie 20 w poniedziałkowy wieczór, a to znak, że pora na audycję Kościół, wydarzenia, komentarze. Biedni nie są numerami, dzięki którym możemy pochwalić się działaniami. Biedni to osoby, którym należy wyjść na spotkanie. To samotni młodzi i starsi ludzie, których trzeba zaprosić do domu. Tak mówi w swoim orędziu na Światowy Dzień Młodzieży papież Franciszek. A gośćmi dzisiejszej audycji jest pani Anna Mazur, wolontariuszka zaangażowana w akcję Zupa w Opolu.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Pani Joanna Zając, wolontariuszka Śniadania z Nadzieją. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan Leszek Panek, wolontariusz tegoż stowarzyszenia.
Dobry wieczór.
Tomasz Musiał, lider Szlachetnej Paczki w Oleśnie, koordynator do spraw logistyki tegoż przedsięwzięcia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I pan Mariusz Pawlita, wolontariusz Śniadania z Nadzieją. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
To już trzeci Światowy Dzień Ubogich. To taki dobry moment, żeby przyjrzeć się ubóstwu i biedzie, która jakby ciągle w tym świecie jest. Ciągle są wśród nas ludzie biedni, ludzie potrzebujący pomocy i Państwo takie doświadczenie macie. Pracujecie z takimi ludźmi, spotykacie się na co dzień. Pani Anna.
Owszem, może nie na co dzień, w sobotę spotykam się. Mhm. Przygotowujemy śniadania w klasztorze ojców franciszkanów. Mniej więcej od godziny w pół do dziewiątej, o dziesiątej wydajemy i spotykamy się godzinę tygodniowo tak na dobrą sprawę, bo tyle trwa śniadanie. I przez tą godzinę obserwuję już, odkąd zajmuję się tym, że można zrobić dużo dobra. Można ludziom w realny sposób pomóc, po prostu budując z nimi relacje.
Dużo tych ludzi potrzebujących przychodzi na to śniadanie?
Do nas przychodzi około 40-50 osób. Nie mieścimy się w jadalni ojców, dlatego często rozkładamy stoły i jak jest ładna pogoda, nawet jak pogody nie ma, przyjmujemy naszych gości na dworze.
Pani Anna, Zupa w Opolu też raz w tygodniu.
Zupa w Opolu też raz w tygodniu, też w sobotę, tylko w trochę innych godzinach i trochę innych warunkach. Mhm. Też spotykamy się u ojców franciszkanów w stołówce o 13:00. Gotujemy tam zupę. Teraz gotujemy około 80 albo 90 litrów zupy i o godzinie 17:00 wychodzimy pod galerię Solaris od strony ulicy Osmańczyka i tamtą zupę rozdajemy łącznie z kanapkami, kawą, herbatą i wszystkim, co ludzie nam przyniosą, żeby częstować ubogich.
No, to wszystko brzmi tak fantastycznie, ale czy spotykacie się Państwo z wdzięcznością, czy bywa z tym różnie?
Znaczy, jeśli chodzi o wdzięczność, to jak najbardziej. Same uśmiechy tych ludzi, rozmowa z nimi, podtrzymanie na duchu, ci ludzie tego potrzebują, to jest dla nich bardzo ważne, a wdzięczni są na swój sposób oczywiście jak najbardziej. Nieraz słowa dziękuję, różne historie, na przykład jeden pan kiedyś powiedział, że kwiaty, które u nas były na Śniadaniu z Nadzieją na stole, widział 20 czy 30 lat temu na Boże Narodzenie u swoich rodziców, jak jeszcze mieszkał. Także no, wstrząsające historie są tych ludzi i są bardzo wdzięczni za to, co robimy, za to, że dajemy im to ciepło i to oparcie.
Proszę mi powiedzieć, no Państwo często obcujecie z tymi ludźmi, czy jakby przyczyną ich biedy, ubóstwa to są wypadki losowe, czy jakby takie, no powiem, jakby to powiedzieć, takie, nie wiem, no ich, na ich własne życzenie, panie Mariuszu?
Często i chyba najczęściej są to właśnie takie wypadki losowe. Mhm. Tragedie, które wydarzają się w ich życiu, no jakby powodują to, że się znajdują w konsekwencji w tym miejscu, w jakim są. I to nie jest tak, że oni sobie wybierają takie życie od samego początku, zakładają już tam dużo wcześniej, że tak będą sobie żyli. Często to są... ta droga, która prowadzi ich no, na to dno przysłowiowe, no ona właśnie prowadzi poprzez śmierć kogoś bliskiego, poprzez jakieś upadki przeróżne. No generalnie to właśnie to powoduje. To nie jest ich wybór od samego początku. Być może później sobie to tłumaczą, że tak jest im lepiej, że tak, nie wiem, wygodniej, że tak można żyć. Ale tak naprawdę jakby do końca nie wierzymy w to, że oni tak chcą żyć. Oni po prostu chyba inaczej nie potrafią w pewnym momencie.
Zresztą my się nie zgadzamy z takim stwierdzeniem, tak chyba mogę powiedzieć w naszym imieniu, że to jest taki wybór, takiej drogi życiowej. Tak nie jest. To są też różne historie, niespłacone kredyty, śmierć kogoś bliskiego. Część z tych osób pochodzi z patologicznych rodzin. Nie mają takiego prawidłowego wzorca. Nie potrafią też naturalnie, normalnie żyć tak jak zwykły człowiek.
Jeśli mogę wtrącić.
Tomasz, musiał, proszę.
To chciałbym dodać. To znaczy ja uważam, że to nie do końca jest tak. Ja osobiście spotkałem się w ramach projektu Szlachetna Paczka z ludźmi, którzy ja uważam, że podjęli taki właśnie wybór, że chcą być w sytuacji trudnej, w sytuacji podbramkowej, może nawet czasem jest im tak wygodniej. Wielokrotnie docieraliśmy do rodzin i również do osób samotnych, które nie chciały lub nie, już po czasie nie potrafiły zadbać o nawet takie swoje podstawowe podstawowe rzeczy, jak higiena, jak porządek i osobista, i w mieszkaniu. Już nie mówię nawet o zatroszczeniu się o bliskich, jeśli byli w domu, lub o nawet zwierzęta, o swoje obejście, o swoje gospodarstwo, które nieraz dostali od swoich przodków. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że jeśli rodzą się dzieci w domu, gdzie jest swego rodzaju patologia, już nawet nie mówię o jakiejś przemocy czy alkoholu, ale patologia w takim sensie, że brak wychowania takiego, jakie my znamy, brak kultury, brak dostępu również do tych, brak dostępu do sportu, analfabetyzm wtórny. Ja sobie zdaję sprawę, że dzieci dostają to od rodziców, ale w pewnym momencie potrafią podejmować własne decyzje i mogą coś z tym zrobić. W wieku 18-19 lat mogą wyjść z domu, czegoś się nauczyć, zdobyć pracę, a często ta bieda jest przekazywana, no jest dziedziczna, jest przekazywana dziedziczna. Z pokolenia na pokolenie, także uważam, że są i takie przypadki.
Pani Anna Zając.
Tak, bo to są przekazywane złe wzorce i potem te dzieci je powielają. Natomiast jest tak zwana bezradność wyuczona. Człowiek podejmuje próbę wyjścia z tego swojego potknięcia, chce się podnieść i upada. Upada raz, upada drugi i za trzecim razem już rezygnuje. Jeżeli nie ma wokół niego osoby, która mu pomoże w tym, poda rękę, to on powie, jestem nic nie warty, po co żyć? To lepiej będę żył na ulicy. Wiele razy w swojej posłudze słyszałam, nie chcę już żyć. Więc my po to jesteśmy tam, żeby tym ludziom wrócić wiarę w siebie.
No właśnie, no bo jakby państwa wrażliwość zaskutkowała tym, że postanowiliście państwo coś zrobić, w jakiś sposób tym ludziom pomóc. Proszę powiedzieć, co my jako społeczeństwo, oprócz dania, jeśli ktoś prosi, jakiejś drobnej kwoty pieniędzy, moglibyśmy zrobić, żeby ludzi ubogich, biednych, bezdomnych było mniej? Pan Mariusz.
Pan redaktor powiedział dania pieniędzy. To oczywiście jest dobry trop, tylko może nie bezpośrednio tym, którzy, tym, nie wiem, żebrającym, tak, przypuśćmy, tak, o tym mówimy. Myślę, że ukierunkowanie tej swojej potrzeby dawania jak najbardziej, ale w stronę organizacji. Już nie mówię, że koniecznie, koniecznie naszej, ale jest wiele takich, które się tym zajmują profesjonalnie. I to jest dobra droga. Myślę...
Bo wiecie państwo, bo rozmawiałem dzisiaj z uczniami w szkole średniej na ten temat i no znowu padał wśród nich, padało takie hasło, no nie można dawać ryby, trzeba dać wędkę, tak? No to jest taki trochę slogan, prawda? Co by tą wędką mogło być, panie Leszku?
Wydaje mi się, że dla tych ludzi tą wędką po prostu byłoby podanie ręki i próba wyciągnięcia ich z tej bezdomności i z tego beznadziejnego stanu, ponieważ ci ludzie, oni często, gęsto zostali skrzywdzeni przez ludzi, po prostu. U nas na Śniadaniu z Nadzieją też była taka sytuacja, że ci ludzie od razu nam nie zaufali. My do nich, że tak powiem, oni do nas z dużym dystansem podchodzili na samym początku. To się dopiero zmieniło po 3 miesiącach, po 4, po pół roku. Ten czas im wystarczył, żeby zrozumieć, że my nie jesteśmy dla nich wrogami. Natomiast ci ludzie, którzy są w takich sytuacjach różnych, oni po prostu potrzebują pomocnej dłoni. Każdy z nas może wyciągnąć tą pomocną dłoń poprzez próbę znalezienia pracy takiej osobie na przykład. Lub samej rozmowy. Oni tego potrzebują. Oni wielokrotnie zostali skrzywdzeni przez ludzi i dlatego oni nie ufają ludziom. Oni po prostu muszą się przekonać, że człowiek jest człowiekiem, prawda? A wiadomo, w naszym społeczeństwie no niestety jest duża znieczulica, jeśli chodzi o ludzi bezdomnych.
Pani Anno, a nie jest przypadkiem tak, że tym ludziom po prostu trzeba przywrócić godność czasami, że oni muszą sami uwierzyć, że są godni, że są wartościowi?
Trzeba i my staramy się to robić. Często takie spotkania, to nie dzieje się nic od razu. To jest proces bardzo długi, tak jak Asia na początku mówiła, jeszcze zanim weszliśmy tutaj na żywo z audycją, że jednego z panów przekonywała przez rok, żeby on zmienił, żeby w ogóle poszedł do lekarza. Nie? To trwało rok. To jest bardzo długi proces i trzeba być naprawdę wytrwałym w tym, co się robi. Zaczyna się małymi krokami. Nam trudno jest przekonać ludzi, żeby poszli do łaźni się umyć. Mhm. Po prostu. Takie niby nic, a to jest duży krok dla niektórych.
No właśnie, to dość ciekawa historia, pani Joanno, z tym panem. Mogłabym ją pani opowiedzieć?
Tak, historia zaczęła się podczas patrolu wraz ze Strażą Miejską i Policją, ponieważ chcieliśmy razem z założycielem Zupy w Opolu, Pawłem, odwiedzić miejsca, gdzie żyją bezdomni, zobaczyć, jak żyją i w jaki sposób realnie można im pomóc. Patrol miała miejsce w nocy i w trakcie takiego patrolu odwiedziliśmy jeden z garaży na osiedlu, osiedle Habry, i okazało się, że tam jeden z panów, którzy żyją w garażu, wskazał drugiego pana, który też tam obok żyje i wymaga opieki medycznej, ponieważ ma otwartą ranę, wręcz gnijącą. I on nie oczekiwał pomocy dla siebie, chociaż jego sytuacja też nie była wyborna, tylko oczekiwał pomocy właśnie temu swojemu koledze. No i tak też się stało, że ja już tego człowieka nie zostawiłam. Jeździłam tam średnio raz w tygodniu. Po naszych śniadaniach przywoziłam im posiłki. Wtedy jeszcze byłam zaangażowana w Zupę, więc przywoziłam też ciepłe posiłki. I tak zdobyłam zaufanie. Ten pan ma na imię Edek. Zdobyłam zaufanie tego pana i w końcu po roku czasu udało mi się go przekonać, żeby poszedł do lekarza i żeby też znalazł jakiś kąt dla siebie. I tym kątem okazała się noclegownia. Pomogła w tym też pomoc społeczna. No proces trwał rok czasu, ale opłaciło się, pan jest do dzisiaj i myślę, że ma się dobrze.
No to historia z happy endem.
Tak, takich historii z happy endem mamy wiele. Wiele też prób podjętych, które nie skończyły się happy endem, ale nasza nadzieja nie umiera, one się skończą happy endem.
To rodzi się pytanie, których więcej? To znaczy, czy udaje się większość tych ludzi wyprowadzić z ich trudnej sytuacji, czy to jest taka pomoc doraźna?
To jest pomoc doraźna, ale jeżeli, ja tak uważam, że jeżeli w miesiącu jednemu człowiekowi uda się pomóc, umieścić go w jakimś ośrodku, żeby miał warunki godne XXI wieku, to myślę, że to już jest dużo.
I myślę, że to dobry czas na krótką przerwę muzyczną. Wrócimy po przerwie.